Mamy taki dłuższy fragment Ewangelii Jana, 7 rozdział, od 25 wersetu do końca rozdziału, do 53. I tak jak widzieliśmy przed chwilą i pamiętacie pewnie sprzed 2 tygodni, to jest dalszy ciąg tego, co działo się w Jerozolimie w trakcie tak zwanego Święta Namiotów. Tak? I mówiliśmy troszeczkę o tym święcie, jeszcze o tym powtórzymy. Ale widzimy kilka takich scen, właśnie, które wydarzyły się. Dialogi, pewne interakcje między Jezusem a ludem i przywódcami tego ludu. Widzimy w tych scenach, że no, jest już taka dosyć mocna determinacja do tego, żeby go pojmać, żeby go uwięzić, żeby coś zrobić z tym niewygodnym kimś, nie wiadomo kim, ale widzimy również, że to się nie dzieje. Ci, którzy próbują, czy strażnicy, czy inni, nie są w stanie tego zrobić, bo nie nadeszła jeszcze jego godzina. Wszystko, co się ma wydarzyć, wydarzy się w Bożym czasie, w takim czasie, który Bóg przeznaczył na to, żeby się wydarzyło. Nic nie może wydarzyć się bez Bożego przyzwolenia czy Bożej kontroli nad tym. Widzimy, że Jezus, będąc teraz na święcie, zaczyna się ta pierwsza krótka historia od tego, że po raz pierwszy w Ewangelii Jana zaistniała takie przypuszczenie wśród ludzi, że Jezus może być Mesjaszem. Jak wiemy, to jest 26 werset, ludzie zastanawiają się, czy przywódcy nie przekonali się, że on jest Mesjaszem. I wiemy, że wcześniej nazywano go nauczycielem, Nikodem go nazwał, Samarytanka i w kilku innych sytuacjach nazwali go prorokiem, ale nigdzie jeszcze nie był nazwany przez ludzi Mesjaszem, więc pojawia się to stwierdzenie po raz pierwszy. Ale i tu w tych fragmentach będziemy widzieli takie argumenty i kontrargumenty za tym, świadczące o tym, kim Jezus jest. Więc natychmiast na czyjeś stwierdzenie, że być może ludzie, przywódcy przekonali się, jest Mesjaszem, widzimy odpowiedź jakiejś innej grupy ludzi, która mówi, że no, Mesjasz nie wiadomo skąd przyjdzie, czy nie powinno być wiadomo skąd przyjdzie, a Jezus wiadomo skąd przyszedł. Przyszedł z Galilei i ten wątek Galilejczyka będzie przewijał się tutaj. Wiemy z różnych pism żydowskich, że właśnie w tych pierwszym, około pierwszego wieku, przed pierwszym wiekiem, istniała też taka tradycja. Była jedna tradycja związana z pismem, o której też tutaj jest mowa, że właśnie Mesjasz powinien być z rodu Dawida, czyli powinien urodzić się w Betlejem, ale istniała również tradycja mówiąca o tym, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to nikt nie będzie wiedział, skąd on się wziął. Że on po prostu pojawi się nagle i poprowadzi naród ku wolności, ale nie będzie wiadomo skąd jest. Więc to były dwie takie, no, nie wiem czy równorzędne, ale istniejące w tamtym czasie tradycje mówiące, czy przekonania, które mówiły o tym właśnie, kim będzie Mesjasz. Więc widzimy tutaj ludzi odwołujących się do tej właśnie tradycji, że o nim wiemy skąd jest, natomiast o Mesjaszu nie powinniśmy tego wiedzieć. I to jest ciekawe, bo Ewangelia Jana traktuje to krótkie słowo skąd w bardzo szczególny sposób. W Ewangelii Jana 13 razy, takie zwykłe słowo, byśmy powiedzieli skąd, pojawia się 13 razy. Natomiast dla porównania w Ewangelii Mateusza pojawia się tylko 5 razy, w Ewangelii Łukasza tylko 4 razy jest pytanie skąd. W Ewangelii Marka więcej, bo 9 razy jest użyte słowo skąd. Natomiast właśnie w Janie jest użyte 13 razy. I to jest takie wielkie pytanie, które przewija się w umysłach ludzi w tej Ewangelii. Skąd jest Jezus? Kim on jest, ale też właśnie skąd przychodzi, skąd, od kogo przychodzi. I Jezus mówi do nich w 28 wersecie: znacie mnie i wiecie skąd jestem. Odwołuje się do tego, że myślą o nim, że jest z Galilei, ale powtarza znowu to, o czym mówiliśmy wcześniej. Nie przyszedłem sam od siebie, prawdziwy jest ten, który mnie posłał, a którego wy nie znacie. I widzimy tutaj, i również w Ewangelii Jana jest to widoczne w tych różnych dialogach, że jakby istnieje taki problem, że im się wydaje, że oni znają Jezusa. Tak? Oni wiedzą, on jest z Galilei, jest synem tych ludzi, bratem tamtych ludzi. No my wiemy, kim on jest. Tak? Natomiast oraz myślą, że znają Boga. Tak? Więc wiemy, kim ty jesteś, wiemy, kim Bóg jest. I te dwie rzeczy no, nie schodzą się, tak? Ponieważ ty jesteś tym Jezusie, tym, kim jesteś, a Bóg obiecał nam różne rzeczy i znamy Go, no to to wszystko nie pasuje do siebie. Ale tak naprawdę widzimy, że w całej tej Ewangelii Jana cały czas autor Ewangelii pokazuje, że ci ludzie ani nie znali Jezusa, w takim sensie myśleli, że wiedzą, skąd On jest, ale nie wiedzieli, ale też cały czas pokazuje im, że tak naprawdę nie znają Boga, nie znają samego Boga. Mają pewne wyobrażenie o Bogu i przez pryzmat tego wyobrażenia patrzą na Jezusa i nie widzą, jak te dwie rzeczy mogłyby być, jakby można połączyć. Podczas gdy autor Ewangelii pokazuje nam, że powinno być odwrotnie. Oni mają, patrząc na Jezusa, powinni uzyskać prawdziwy obraz tego, kim jest Bóg. Tak widzimy to właśnie w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana zwłaszcza, gdzie ewangelista mówi, że właśnie Jezus jest Słowem, tak, że przyszedł od Boga, że jest Bogiem i powtarza się to coś, że Jezus jest tym, który przyszedł od Ojca, który zna Ojca, który wie, o czym mówi. Mówi do tłumów, którego nie znają, więc wiemy, że Biblia pokazuje nam perspektywę, patrząc na Jezusa, zobaczcie, kim jest Bóg, jaki jest Bóg. Natomiast problem właśnie ludzi, problem Żydów był wtedy, że myśląc, mając pewne wyobrażenie Boga, patrzyli na Jezusa i nie widzieli tego, co powinni byli, zobaczyć. Więc widzimy ich znowu próbujących pojmać go, złapać go za to, że znowu on mówi im, że on zna Boga, oni go nie znają, ale nie mogli, bo nie nadeszła jego godzina. Wielu jednak z tłumu uwierzyło w niego, czytamy, i mówili, kiedy przyjdzie Mesjasz, czy uczyni więcej znaków niż on uczynił. Więc widzimy podział w ludziach, tak? Widzimy, że Jezus dzieli ludzi. W tych historiach widać to bardzo wyraźnie. Jedni mówią, no, czy wierzą w Niego i mówią, czy Mesjasz mógłby zrobić coś więcej niż Jezus dotychczas zrobił. Inni mówią, nie, musimy Go złapać, bo jest oszustem. Więc Jezus od samego początku, można powiedzieć, tak jak do dzisiejszego dnia, tak naprawdę dzieli swoją osobą ludzi na tych, którzy widzą w Nim coś więcej i na tych, którzy nie chcą w Nim widzieć tego, kim jest. Widzimy też wzmiankę o znakach w 31 wersecie, czy kiedy przyjdzie Mesjasz, to uczyni więcej znaków niż on uczynił. I musimy pamiętać to, co powtarzałem już kilka razy, że ewangelista Jan jest bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o znaki. Ewangelia Jana mówi tak, pokazuje nam cały czas, że wiara oparta na znakach jest słabą wiarą, tak? Wiemy to takie słynne zdanie, które później na koniec Ewangelii pojawia się: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Którzy nie widzieli tych wszystkich znaków, ale uwierzyli w nie. I to jest taka jedna z myśli przewijających się przez Ewangelię Jana, że nie znaki świadczą o Jezusie jedynie, ale o coś dużo większego chodzi tutaj niż samo widzenie pewnych znaków. Tym niemniej widzimy ludzi, którzy przychodzą, wierzą w Niego, bo widzieli różne cuda, których dokonał. Widzimy faryzeuszy, którzy słyszeli, jak tłum szemra przeciwko Chrystusowi, 32 werset. I widzimy arcykapłanów i faryzeuszy, którzy wysyłają wspólnie sługi świątynne, straż świątynną znowu, aby schwytała Jezusa. Wiemy z historii pierwszego wieku, że faryzeusze i arcykapłani to były dwa oddzielne stronnictwa. To byli ludzie, którzy nie dogadywali się ze sobą dobrze. To były, dzisiejszym językiem mówiąc, dwie przeciwne sobie partie polityczne również, bo różniło ich pewne poglądy teologiczne, ale przede wszystkim różniło ich podejście do polityki, byśmy dzisiaj to nazwali. Arcykapłani byli bardziej zwolennikami tego, żeby współpracować z Rzymem, żeby to, co było zastane w historii, jakoś się w to wpisać. Natomiast faryzeusze byli frakcją taką bardziej buntowniczą, która przemyśliwała o tym właśnie, czy miała nadzieję na Mesjasza, który przyjdzie i zmieni cały ustrój. Więc były to dwie grupy, które w normalnym życiu, można powiedzieć, gryzły się ze sobą dosyć mocno. Pamiętacie, jeżeli czytaliście Dzieje Apostolskie, Paweł wykorzystał to kiedyś, kiedy został złapany i postawiono go właśnie w Sanhedrynie, który składał się z faryzeuszy i sadyceuszy. I on wtedy wykorzystał to, powiedział, rzucił im coś o zmartwychwstaniu. Sadyceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie, natomiast faryzeusze jak najbardziej. I te dwie frakcje wtedy się pogryzły, pobiły między sobą i Paweł jakby wykorzystał te ich niesnaski czy nieporozumienia. Ale widzimy, że przeciwko Jezusowi dwie grupy, które na co dzień nie mogły się porozumieć, potrafią się zjednoczyć. Tak? Czasami właśnie wspólny wróg jest najlepszą formą tego, żeby gdzieś ludzi pogodzić. Niestety tak funkcjonujemy jako ludzie. Pokaż nam wspólnego wroga i gdzieś tam zapomnimy o różnych rzeczach i pójdziemy razem przeciwko. Często wykorzystują to politycy czy przywódcy na świecie, ale tu widzimy właśnie tego typu sytuacje, kiedy potrafią się zgodzić co do jednego, że coś trzeba zrobić z tym człowiekiem, który mówi, że zna Boga, oskarża ich o to, że Boga nie znają, którego lud uważa za proroka, a nawet może już Mesjasza, a jednocześnie nie jest on kimś, kogo oni kontrolują, tak? Na kogo oni mają wpływ, jest zupełnie niezależny, nie robi tego, czego oni by oczekiwali, nie mówi tego, czego oni by chcieli, żeby mówił. Więc w naturalny sposób stają się jego przeciwnikami. Jezus wtedy oczywiście mówi im, czy przepowiada w pewnym sensie swoje odejście, swoją śmierć. Mówi o tym, że jeszcze przez krótki czas jestem z wami, ale odejdę do tego, który mnie posłał. Będziecie mnie szukać. Wtedy będziecie mnie szukać, ale mnie nie znajdziecie. Bo gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. I wiemy, że Jezus właśnie, tutaj widzimy w tej historii takie pewne zawieszenie całej historii, pewien taki punkt, w którym, ale co dalej, złapią go czy nie złapią, tak? My znamy całą historię, więc nie zwracamy na to uwagi, ale gdybyśmy czytali to po raz pierwszy, to pojawia się takie napięcie, co się wydarzy. I Jezus, ewangelista jednocześnie cytujący Jezusa, gra na pewnej dwuznaczności, tak? Jezus mówi o tym, że on pójdzie z powrotem do Ojca, ma na myśli swoją śmierć. Śmierć jest powrotem dla niego do chwały, którą miał wcześniej u Ojca. W 17 rozdziale, kiedy dojdziemy do Niego w tej arcykapłańskiej modlitwie, Jezus właśnie mówi o tym, że On idzie w to miejsce, w którym posiadał, był obdarzony chwałą przez Ojca i do tej chwały wraca. Śmierć dla Niego nie jest końcem czegoś, nie jest przerwą, ale jest pewnym celem czy przejściowym punktem, przez który On przejdzie, aby wejść do chwały. I widzimy takie niezrozumienie Żydów, którzy nie wiedzą, o czym Jezus mówi, bo nie mówi wyraźnie. I taką rzucają taką myśl, że a może chce iść do Żydów rozproszonych gdzieś tam wśród Greków, tak? Może chce nauczać samych Greków. Oczywiście rzucają to w takim ironicznym sensie, dlatego że dla szanującego się Żyda no, poganie byli gdzieś tam na poziomie tych psów kobiet i pogan generalnie to było takie właśnie, można powiedzieć, przytyk czy coś ironicznego. Takiego tu mamy Mesjasza, że my Boży naród go nie przyjmiemy, to pójdzie tam do jakichś pogan, do jakichś Greków sobie pójdzie, albo do tych rozproszonych, wiadomo, tamci są daleko od nas, od Jerozolimy, to może oni go przyjmą, bo są niedouczeni i nie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi, więc jest to swego rodzaju złośliwość, przytyk taki właśnie skierowany ku niemu, a jednocześnie wiemy, że poniekąd trudno to nazwać, jak powiedzmy, prorokują w tym swoją złośliwością, bo co prawda Jezus oczywiście odszedł do chwały, ale Jego uczniowie i Jego Ewangelia właśnie taką drogę miała pokonać, tak? Miała pójść z Jerozolimy do rozproszonych Żydów, a później i do Greków. Widzimy też później w dalszych rozdziałach Ewangelii, że właśnie ci rozproszeni Grecy przychodzą, rozproszeni Żydzi z diaspory greckiej przychodzą i pytają się o Jezusa. Rzeczywiście zdarzyło się tak, że ci ludzie z daleka byli bardziej zainteresowani tym, kim On jest, niż ci, którzy oglądali Go na co dzień, którzy słuchali Jego nauczania, którzy widzieli cuda, których dokonywał. Więc jest tu pewna ironia, ale ironia, która zawiera w sobie głęboką prawdę. I dalej widzimy taką kulminację święta. Tak? Mówiliśmy o tym, że święto namiotów było świętem związanym ze żniwami. Było świętem też modlitwą, w czasie której modlono się właśnie między innymi o deszcze, które miały przynieść kolejne plony. Tak wiemy, że to my się o deszcze raczej nie modlimy, czasami wręcz przeciwnie, ale w tym klimacie Izraela od deszczów zależały plony, od deszczów zależało ich życie. To jest raczej suchy klimat, gorący i potrzeba jest deszczów. Modlono się też o zmartwychwstanie wtedy umarłych, w które Żydzi właśnie wierzyli. I wiemy, że taką częścią tego święta w ostatni sabat prawdopodobnie, ostatni dzień święta, kapłani brali wodę w misy i przychodzili do świątyni i tak jak widzieliśmy trochę na tym filmie, co prawda tu na filmie Jezus rozpryskuje tą wodę w taki symboliczny sposób, ale częścią obrzędu tego ostatniego dnia była właśnie procesja z palmami, z owocami, z cytrusami, z cytrynami wręcz w ręku do ołtarza i tą wodę przyniesioną właśnie i wino, które było wylewane na ofiarę, wylewano przy ołtarzu. Był to jedna z właśnie z obrzędów, które wtedy miały miejsce. I obrzędy te symbolizowały to, o czym mówi Stary Testament. Jeżeli przeczytalibyście, czy na pewno czytaliście, mam nadzieję przynajmniej, na przykład Księgę Ezechiela, 47 rozdział tej księgi mówi o świątyni, o wizji świątyni, którą ma Ezechiel i widzimy tam świątynię, z której właśnie wylewa się woda, płynie rzeka, tak? Jest to wizja powtórzona później w Księdze Objawienia, gdzie również rzeka wypływa z Nowej Jerozolimy i obie te rzeki mają to wspólne, że niosą uzdrowienie, tak? Ta rzeka w Księdze Ezechiela, ona wpływa do Morza Martwego i ożywia je. Zamienia to martwe morze, jak sama nazwa wskazuje, było symbolem martwoty i dalej jest w dzisiejszych czasach, ale w tej wizji Ezechiela właśnie woda wypływająca ze świątyni ożywia to najbardziej martwe z martwych miejsc w Izraelu. Oczywiście woda jest, zwłaszcza jeżeli ktoś mieszka w takim suchym klimacie, pustynnym klimacie, to wie, że woda niesie życie, tak? W tym, gdzie jest woda, tam coś rośnie, tam jest zielono, tam jest tam, gdzie jest zielono, gromadzą się zwierzęta, tak? I ludzie ostatecznie, więc woda jest wyraźnym takim właśnie symbolem życia. I w trakcie tego święta namiotów symbolicznie właśnie, można powiedzieć, ta rozlewana woda, rozlewane wino, mówiły o tym, odwoływały się do tych starotestamentowych historii mówiących o wodzie, tak? Zresztą nie tylko w tej, tutaj akurat w Ezechielu jest rzeka, ale wielokrotnie u proroków jest ten obraz źródeł, tak? Źródła wody, cystern, wody, którą niesie życie i którą Bóg, przez którą, no, ożywienia, które da Pan Bóg. I widzimy Jezusa, który staje właśnie w tym ostatnim dniu święta, gdzieś tam w świątyni, może właśnie w tym centralnym miejscu, gdzieś niedaleko tego miejsca, gdzie tą wodę rozlewano, i woła do ludzi, którzy są wokół Niego, takimi słowami: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i niech pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. I widzimy, że są to echa słów Księgi Izajasza. Tak jak wspomniałem, woda u proroków jest ważnym symbolem. Księga Izajasza, 55 rozdział, pierwszy werset, mówi Izajasz, woła: o, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Wy także, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie. Kupujcie bez pieniędzy, bez płacenia za wino i mleko. I mamy te pierwsze trzy wersety właśnie Księgi Izajasza o tym, że Izajasz obiecuje właśnie tam jedzenie, picie, generalnie znowu symbol ożywienia i życia. I Jezus, wołając te słowa, wypowiadając te słowa w świątyni, właśnie, no, poniekąd one nie są dokładnym cytatem, ale na pewno przywodziły na myśl właśnie dla znających Pismo słowa Izajasza. Więc widzimy Jezusa, który tutaj mówi, pokazuje, gdzie jest to prawdziwe źródło życia, gdzie jest to prawdziwe źródło wody. Zresztą już o tej żywej wodzie była mowa, kiedy rozmawiał z Samarytanką, tak? Jezus mówi: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i niech pije, tak? To nie ta świątynia, nie ta rozlewana woda, nie to, o czym właśnie jest mowa, czy to, co ludzie widzieli, jest tym prawdziwym zaspokojeniem, ale jest nim Chrystus, który jest nową świątynią, jest objawieniem się Boga na ziemi, Bożą obecnością w świątyni swojego ciała. Tak mówił o swoim ciele, że ono jest świątynią. Więc z tej świątyni mają wypłynąć strumienie wody żywej. I oczywiście sam ewangelista interpretuje to dla nas i mówi, że Jezus mówił o Duchu Świętym, który właśnie, no, ma być dany. Powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy uwierzyli w Niego. Duch bowiem dotychczas nie był dany, gdyż Jezus nie został jeszcze uwielbiony. To mamy komentarz samego ewangelisty, który opisuje te wydarzenia. Więc Jezus właśnie mówi. Jest tu taka ciekawostka związana, powiedzmy, z gramatyką, dlatego że w zależności, jak w języku greckim stworzymy interpunkcję tego, co Jezus mówi: kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Tutaj tłumaczenie z pewną interpretacją, ale to, co inaczej trochę, nie będę się wdawał w szczegóły, ale inaczej trochę rozstawiając znaki interpunkcyjne, pojawia się alternatywne zrozumienie tego wersetu, że wody popłyną, znaczy pytanie jest, czy wody popłyną z wnętrza Jezusa tylko, czy z wnętrza też tych, którzy w Niego uwierzą. No tak, nasze to tłumaczenie, które ja czytam: kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. I to słowo jego odnosi się, czy po polsku byśmy zrozumieli, że odnosi się do tych, którzy wierzą w Jezusa. Czyli jeżeli ktoś uwierzy, to to z jego wnętrza popłyną strumienie żywej wody. Natomiast tak jak mówię, troszeczkę inaczej rozstawiając interpunkcję, a w Grece nie było kropek, przecinków, nie było oddzielnych słów, nawet między słowami, nie tylko między zdaniami, ale nie było odstępów między słowami wręcz w oryginalnych tekstach, więc jest to trochę zawsze zadanie, czy było to, już dzisiaj się tym nie zajmujemy, ale tłumaczy, gdzie postawić kropki, przecinki, gdzie oddzielić czasami nawet słowa czy zdania. Jest możliwa właśnie interpretacja, że kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, to strumienie wody żywej, że popłyną z mojego wnętrza, w sensie, że one popłyną z Jezusa. I być może jest to zamierzona dwuznaczność. W zasadzie ani jedna, ani druga interpretacja nie jest niewłaściwa. Czy jedna i druga ma swoje takie teologiczne uzasadnienie. Tak? Przede wszystkim rzeczywiście no, nie z nas wychodzi Duch Święty. Nawet jeżeli wychodzi, to nie z nas, tylko z Chrystusa zawsze, ewentualnie przez nas, w takim sensie, jak to dzisiaj rozumiemy, tak, że ponieważ my wierzymy w Chrystusa, to przez nas może działać Chrystus i Duch Święty może być uzewnętrzniany, czy działać może Duch Święty przez nas. Ale jak najbardziej jest to tylko dzięki Chrystusowi. Tym niemniej, jeżeli ktoś w Niego uwierzy, to rzeczywiście no, Duch działa przez nas, więc obie te rzeczy są w zasadzie możliwe i żadna z tych interpretacji nie jest, jedna nie jest gorsza od drugiej. Więc możemy przyjąć, że czy przetłumaczylibyśmy tak, czy w drugi sposób będzie to prawdą. I każda z nich ma swoje argumenty, które przytaczają różni bibliści właśnie interpretując to zdanie. Więc widzimy Jezusa, który znowu wskazuje bardzo wyraźnie na to, skąd pochodzi życie. Skąd pochodzi życie? Życie jest duchem. Duch Święty jest naszym życiem, a pochodzi właśnie z Jezusa. Kto uwierzy, ten otrzymuje ducha. I widzimy ludzi, którzy słuchając tego, oglądając go w tej świątyni, znowu tłum zaczyna mówić, ten jest rzeczywiście prorokiem. Niektórzy wręcz mówią, on jest Mesjaszem. 40-41 werset. Ale widzimy znowu ludzi, którzy mówią, no ale jak to, Mesjasz przyjdzie z Galilei? Tak? Znowu widzimy ich wracających do tego mentalnego obrazu, że przecież znamy tego człowieka, przecież wiemy skąd jest, wiemy czyim jest bratem, wiemy czyim jest synem, widzieliśmy go, czy to może być ktoś nadzwyczajny, czy to może być Mesjasz, czy w ogóle może przyjść z Galilei, tak? My przecież znamy słowo, Pismo stwierdza, mówią, że Mesjasz przyjdzie z rodu Dawida, z Betlejem, z miejscowości, w której mieszkał Dawid, więc no jak to może być, żeby ten człowiek był Mesjaszem. I znowu widzimy to, co mówiliśmy 2 tygodnie temu. Przypomnę jeszcze taki wniosek, że trudno, znaczy nie można sądzić z pozorów, tak? My czasami myślimy, że wiemy, tak jak oni myśleli, że wiedzą, kim jest Chrystus, ale przyjmując te założenia, nie zadawali sobie trudu, żeby wniknąć głębiej, żeby zajrzeć poza może taką właśnie pozorną zasłonę faktów, czy jakim się wydawało faktów, tak? I sądzili, można powiedzieć, po pozorach. Nie zadali sobie trudu, żeby wniknąć głębiej. Oczywiście też no, samo to stwierdzenie, tutaj Jezus znowu nazwany jest, uznany za proroka, już był uznany przez Samarytankę. W 6 rozdziale tłum mówił o nim, że jest prorokiem. Ten, którego uzdrowił ze ślepoty, również nazywał go prorokiem. I znowu, nie wiemy, czy chodziło o proroka, takiego jednego z proroków, czy o tego proroka. Dlatego, że wiemy, że Stary Testament zapowiadał proroka jak Mojżesz, który przyjdzie i poprowadzi znowu lud ku wolności. I w tych tradycjach żydowskich znowu z pierwszego wieku wiemy, że niekoniecznie utożsamiano Mesjasza właśnie z tym prorokiem. My dzisiaj, patrząc wstecz przez pryzmat Nowego Testamentu, jakby tak wiemy, że to chodziło o jedną i tą samą osobę, ale ze Starego Testamentu to nie wynika. Niektórzy uważali, że to będą dwie różne postaci, prorok i Mesjasz. Więc widzimy takie pewne zamieszanie wokół tego. I jest to niejednoznaczne. I ludzie mają takie zamieszanie. Czy on przyjdzie z Galilei? Przecież powinien przyjść z Betlejem. I tak jak wspomniałem, pokazuje nam to potrzebę wniknięcia głębiej. Ale też decyzja wiary wymaga pewnej niejednoznaczności. Tak? Nie możemy... Możemy powiedzieć, że wierzymy w fakty, ale w pewnym sensie nie da się wierzyć w fakty. Jak coś jest faktem, to już nie trzeba w to wierzyć. Tak? Jeżeli coś jest faktem, to my to przyjmujemy, że coś jest faktem. Uznajemy to za pewnik. Natomiast wiara wymaga pewnej dozy wątpliwości, dwuznaczności, niepewności. Tak? To jest jakby w samej definicji wiary jest takie, że no... Nie wiem na pewno, więc muszę wykonać pewien krok wiary, muszę uwierzyć, muszę przyjąć to, nie mając tak do końca ostatecznie jakiegoś takiego jednoznacznego potwierdzenia. I oczywiście wiara później nasza zaczyna się z reguły od tego. Myślę, że każdy z nas przeżywał takie sytuacje, gdzie przyglądaliśmy się Jezusowi. Ja przynajmniej pamiętam, przyglądałem się temu, o kim mówiono Jezusowi i myślałem, ale czy rzeczywiście można temu wierzyć, tak? Czy ten Jezus, który kiedyś tam żył, to rzeczywiście jest taki, jak oni mówią, czy może to jest właśnie, jak mówią inni, bajka, tak? Czy jakaś historia o jakimś wielkim nauczycielu. Rzeczywiście może mądre rzeczy mówił, ale to jeszcze nie znaczy, że ma prawo być panem mojego życia, tak? Wielu ludzi mówiło mądre rzeczy i jakby to nie dawało im takiego autorytetu, jaki Ewangelia mówi, że mamy mu oddać. Więc wiara zaczyna się od pewnych wątpliwości, od zadawania pytań, od poszukiwania odpowiedzi. I kończy się spotkaniem z Jezusem najczęściej. Tak? Znowu mam nadzieję, że każdy z nas doświadczył tego spotkania w takim sensie, że właśnie doświadczył takiego dotknięcia, my to tak nazywamy spotkanie z Jezusem. Myślę, że wiecie, o czym mówię, choć trudno to tak wyraźnie opisać, tak? Bo no jest to, jak niektórzy powiedzieli, trochę na pewnym poziomie, niektórzy do lekarza wysyłają wtedy swoje dzieci czy znajomych, tak? Kiedy ktoś mówi, spotkałem Jezusa, no a jak mogę spotkać Jezusa? To tacy ludzie powinni być się leczyć, tak? Ale mam nadzieję, że każdy z nas był w takim momencie, właśnie gdzie spotkał Jezusa i może usłyszał od innych ludzi, to idź się lecz, chłopie czy kobieto, bo to, o czym mówisz, nie ma sensu. Ale jeżeli przez to spotkanie przeszliśmy, to ono jest później dla nas potwierdzeniem tej wiary i później potwierdzeniem tego również są słowa Pisma, które czytamy, które studiujemy. Więc widzimy tłum, który zastanawia się, który waha się. I poszukiwania są dobre, tak? Przeciwieństwem poszukiwań jest właśnie taka dogmatyczność, taka jak przyjmowali przywódcy tego ludu. My mamy napisane z Betlejem, z Galilei, koniec, kropka. Przepraszam, z Betlejem, nie z Galilei, z rodu Dawida, kropka. Zamykamy temat. Mamy werset, który mówi jasno i wyraźnie, że ten człowiek nie może być Mesjaszem. Oni też się opierali na piśmie, tak jak my dzisiaj, ale wyciągali z niego wprost przeciwne wnioski. Znowu dlatego, że nie byli gotowi wniknąć głębiej, nie byli gotowi zajrzeć poza zasłonę tych oczywistych czy takich najbardziej widocznych faktów, które wydawało im się, że są prawdziwe. Więc Biblia zachęca nas do do szukania, do rozważania. Zadaje właśnie te pytania, skąd on jest, kim on jest. I są to pytania, które musimy roztrząsać w zasadzie przez całe nasze życie. I widzimy tutaj te autorytety, które właśnie biorą w, można powiedzieć, w swoje ręce sprawę i myślą, że robią to biblijnie, tak jak często mamy wrażenie. Widzimy więc, że przywódcy żydowscy, znowu arcykapłani, faryzeusze, no, powracają do nich słudzy, którzy nie pojmali Chrystusa, Jezusa, pomimo tego, że zostali wysłani, żeby go złapać. I mówią, nikt jeszcze nigdy nie mówił tak jak ten człowiek. Nie daliśmy rady, nie mogliśmy się przezwyciężyć i go pojmać, bo mówił do nas tak, jak nikt inny do nas nie mówił. Oni przeżyli pewne doświadczenie, słuchając go. Nie wiemy, czy to było doświadczenie, które ich zmieniło, które jakąś wzbudziło wiarę w ich życiu. Tego nie wiemy. Na pewno widzimy, że nie wykonali tego polecenia, z którym zostali posłani. Ale faryzeusze, oczywiście stojąc na swoich argumentach, mówią, czy i wy daliście się zwieść. Patrzcie, my, faryzeusze, arcykapłani, ci, którzy mają jakieś pojęcie o tym, co mówi Pismo, czy ktoś z nas w niego uwierzył, tak? Zadają im pytanie, oczywiście znowu to pytanie jest to retoryczne pytanie, mówiące, nie, nikt z tych znawców w Biblii, znawców prawa nie uwierzył, więc dlaczego wy uwierzyliście? Czy wy uważacie się za mądrzejszych od nas? Można by powiedzieć inaczej. I wręcz mówią, ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Tak? Tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. I znowu stawiają się oni w pozycji tych, którzy studiują prawo. Jeżeli pamiętacie, psalm pierwszy, błogosławiony, kto nie idzie za radą bezbożnych i tak dalej, ma upodobanie w zakonie Pana. I tak się postrzegali właśnie faryzeusze, jako ci, którzy spędzają czas nad studiowaniem słowa i z tego powodu są błogosławieni. Natomiast ten tłum, który nie spędza tego czasu, nie zna prawa, nie zna pisma, jest przeklęty. Tak? Znowu zgodnie można powiedzieć z tym psalmem pierwszym. Ci, którzy są przeklęci. I tu widzimy znowu pewną ironię całej sytuacji, bo widzimy Nikodema, tak? Czyli jednego z faryzeuszów, który odwiedził Jezusa kiedyś w trzecim rozdziale w nocy, i on, słysząc to, co oni mówią, przychodzi do nich i no, bardzo wyraźnie, trudno powiedzieć, że rozbija ich pewność, bo pewnie nie. Niestety ludzie zaślepieni są trudni do otwarcia im oczu, ale próbuje otworzyć im oczy na to, że paradoksalnie, uważając się za błogosławionych, znających Biblię, znających Pismo, on mówi, nie wypełniacie tego prawa. Czy nasze prawo osądza człowieka, zanim go najpierw nie wysłucha i nie pozna, jak postępuje? I odwołuje się tutaj do Księgi Powtórzonego Prawa. I nie ma takiego bardzo wyraźnego stwierdzenia, ale właśnie w prawie było takie coś, że no, trzeba wysłuchać tego, kto jest o coś oskarżony, że ma prawo na to, żeby jakby wskazać swoją perspektywę, że nie wolno sądzić nikogo zaocznie, nie wysłuchując tego, co ma do powiedzenia. Podobnie twierdziło prawo rzymskie, już nie biblijne, ale które też mówiło, że no nie wolno, nie można wydać wyroku na kogoś, kto nie miał szansy na to, żeby się bronić, żeby wystąpić w swojej obronie, albo ktoś nie wystąpił właśnie w jego obronie, jakiś adwokat. Więc widzimy Nikodema, który próbuje to wykazać faryzeuszom. I ciekawe jest kolejna odpowiedź, która jeszcze bardziej ich pogrąża, bo mówiąc do Nikodema, mówią, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i przekonaj się, że żaden prorok nie pochodzi z Galilei. I no, moglibyśmy się z tym zgodzić. Problem jest taki jednak, że w Biblii są prorocy, którzy z Galilei pochodzili. Jednym z nich jest Jonasz, tak? Jonasz, który pochodził właśnie z Galilei, mamy Księgę Jonasza, i Jonasz, który też w swojej historii jest prototypem, czy takim archetypem Chrystusa, tak? W tym sensie, że wiemy, Jezus w innych Ewangeliach, akurat nie w Ewangelii Jana, ale kiedy proszono go o znaki, mówił, nie otrzymacie innego znaku, tylko znak Jonasza. I tym znakiem Jonasza, wiemy, miało być to, że Jonasz po 3 dniach przebywania w rybie, jakby no, z tej ryby wyszedł. I to jest taki obraz zmartwychwstania, tak? Zmartwychwstania, właśnie ten jego psalm w rybie, jeżeli czytacie, będziecie czytać Księgę Jonasza, jest takim właśnie psalmem, który mówi o tym, że zstąpił do Szeolu, zstąpił do krainy śmierci. To wnętrze ryby było taką najgłębszym z możliwych miejsc, tak? Nie dość, że morze w takiej mitologii hebrajskiej to było, morze symbolizuje chaos. Morze symbolizuje takie miejsce właśnie, gdzie absolutnie przeciwne do Bożego porządku. I teraz Jonasz niknie w morzu, jeszcze niknie w żołądku jakiejś tam ryby, która gdzieś tam zanurza się na dno tego morza, więc znajduje się, jakby można powiedzieć, gorzej niż w Szeolu nawet, gorzej niż w krainie umarłych, bo w samym centrum chaosu i właśnie w jakimś stworze, który też przypomina tego Lewiatana Starego Testamentu, czyli takiego potwora morskiego, mitycznego potwora morskiego, który jest takim stworzeniem żyjącym, stworzeniem chaosu żyjącym w uosobieniu tego chaosu, czyli morzu. I wiemy, że Jonasz właśnie zmartwychwstaje i staje się, można powiedzielibyśmy tak nowotestamentowo, idzie głosić Ewangelię ludziom, którzy jej potrzebują, a którzy są przeciwni Bogu i Jego narodowi. Oczywiście Ewangelię w cudzysłowie, bo mówi, idzie i głosi pokutę, tak, przed Bogiem. Ludziom Niniwy. Innym prorokiem był Ozeasz, który pochodził z Galilei. Dokładnie tak samo czytamy o nim, że pochodził z Galilei. I znowu ciekawe jest to, i prawdopodobnie, albo możliwe, że nieprzypadkowe, że Ozeasz jest z kolei też prorokiem, który mówi o zmartwychwstaniu po 3 dniach. Tam prorokuje o Izraelu i w takim symboliczny sposób mówi, że 3. dnia zmartwychwstaniecie. Mówi o narodzie, o odnowie narodu Izraela. Więc mamy tutaj znowu taką ironię, można powiedzieć, ironię ewangelisty z kolei, który z jednej strony, który wskazuje na to, że ci, którzy uważali się za znawców prawa, uważali się za znawców Biblii, no sami nie wiedzą, o czym mówią, tak? Mówiąc o tym, że żaden prorok nie może pochodzić z Galilei, czy nie pochodził z Galilei, no nie mieli racji, byli prorocy z Galilei i to akurat ci, którzy prorokowali właśnie o zmartwychwstaniu. Oczywiście ewangelista tutaj wybiega w przód i dokonuje takiego zabiegu, można powiedzieć, żeby wskazać właśnie to, co jest największym problemem tych znawców pisma, znawców prawa, że myśląc, że je znają, okazali się w miejscu takim, gdzie absolutnie mylili się w zasadzie co do wszystkiego, co uważali za słuszne. I myślę, że oczywiście my jesteśmy w innym miejscu, w innych czasach, ale takie ostrzeżenie jest również dla nas. Żebyśmy nie byli zbyt pewni swego, kiedy myślimy o pewnych rzeczach związanych z Bogiem. Mam wrażenie, że my też czasami wpadamy w taką pułapkę znawców prawa, znawców pisma i przekonanych o tym, że myślimy słusznie. Ale pamiętajmy, że nie może być tak, że mając pewien obraz Boga, będziemy myśleć o innych rzeczach, tak jak oni myśleli. Że znają Boga, dlatego patrzyli na Jezusa przez pryzmat Boga i nie widzieli w Nim tego, kim był. Właściwe jest patrzenie na Jezusa i przez pryzmat Jezusa dopiero widzenie, jaki jest Bóg, tak? Nie na odwrót. I tutaj jest to pewne wezwanie do nas. I oczywiście przypomnienie, czy jeszcze raz ewangelista przypomina nam, co jest źródłem życia, życia, które odnowi rzeczywistość, życia, które przemieni tą naszą codzienność, z codzienności śmierci w codzienność życia. Tak? Wiemy, że kto uwierzył, przechodzi ze śmierci do życia, chociaż dalej żyjemy w świecie, w którym śmierć jest. I tak jak dzisiaj modliliśmy się o chorych, o przechodzących żałobę, wiemy, że to nie jest coś, czego już nie ma. Ona cały czas jest realna. Prawdopodobnie stanie się doświadczeniem wielu z nas, jeżeli Pan Bóg nie przyjdzie, Pan Jezus nie wróci wcześniej, bo takie mamy powiedzenie, że Pan Jezus przyjdzie. Jak przyjdzie za naszego życia, może nie doświadczymy śmierci, ale minęło wiele pokoleń, które myślało w taki sposób i śmierci doświadczyło, więc zobaczymy. Nic wam nie obiecuję. Natomiast jest szansa, jest zawsze szansa. Ale śmierć jest tak jak też Jezus widział dla siebie. To nie był koniec czegoś, to nie był taki koniec w sensie ostatecznym, ale było to, dla Niego to było przejście do chwały. Tak, to było przejście, to było to wywyższenie, o którym mówił, że zostanie wywyższony i znowu ta dwuznaczność, wywyższony na krzyżu, ale wywyższony na krzyżu po to, żeby być naprawdę wywyższonym na tronie, tak? I przez poniżenie, przez śmierć ku chwale. I no, my idziemy, jeżeli wierzymy, jeżeli to źródło życia jest będące w Chrystusie, przelewa się przez nas, to idziemy tą samą drogą ku chwale, którą ujrzymy właśnie dlatego, że wierzymy w Niego.